Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, jak co tydzień o tej porze magazyn medyczny w Radiu Poznań. Dziś będzie o akcji Zakasaj rękawy i policz się z ciśnieniem.
Namawiamy, by nie zwracać uwagi na jakiekolwiek sygnały alarmowe, tylko by w każdej sytuacji chociaż raz, dwa razy w roku zmierzyć ciśnienie.
Maj został ogłoszony przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego miesiącem mierzenia ciśnienia. Wyjaśnimy, dlaczego jest to ważne.
Nowoczesne leczenie radiologiczne dostępne w Poznaniu. Chodzi o technologię, która dokładnie celuje tylko w komórki rakowe.
W momencie, gdy pacjent poruszy się na skalę radiologicznym, co może mieć konsekwencje w zdeponowaniu precyzyjnym rakiem, system automatycznie przerwie promieniowanie.
To ogromna szansa dla pacjentów, by leczenie było skuteczne i bezpieczne.
W naszym magazynie będzie potem o dwóch ratownikach medycznych, którzy wrócili właśnie z afrykańskiej dżungli. Jak poszło szkolenie pigmejów z pierwszej pomocy?
Zupełnie inaczej to wygląda niż w Europie. Spokojniej przede wszystkim i na wszystko jest czas, nie ma tego takiego pędu.
Trudno sobie wyobrazić, jak wygląda opieka medyczna w Afryce. O tym posłuchamy w dalszej części audycji.
A na koniec będziemy zachęcać do właściwego dbania o swoje jelita.
Ilościowo więcej, naukowcy twierdzą, jest w nas robaczków tak zwanych, które żyją, a my jesteśmy dla nich nosicielem. W momencie, kiedy nie dbamy o te robaczki, kiedy nie dbamy o florę bakteryjną, niestety one nie dbają o nas.
O jelitach mówi się, że to nasz drugi mózg i nasz rozmówca przekonuje, że nie ma w tym wcale przesady. Zapraszamy na pół godziny z medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Maj miesiącem ciśnienia tętniczego. Chodzi o upowszechnienie wiedzy na temat choroby przewlekłej, jaką jest nadciśnienie tętnicze. Tak więc zgodnie z hasłem tegorocznej akcji Zakasaj rękawy i policz się z ciśnieniem, zachęcamy do regularnej kontroli. Dlaczego to takie ważne? O tym mówi nasz gość, lekarz internista Beata Łyszczyk, dyrektor do spraw klinicznych grupy LuxMed.
Akcja profilaktyka.
10 milionów ludzi umiera z powodu nadciśnienia i to naprawdę jest najczęstsza choroba układu krążenia, a przez to również taki najsilniejszy czynnik ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. I niestety najczęściej jest tak, że to nadciśnienie nie jest odczuwane. My dość późno dowiadujemy się o występowaniu nadciśnienia, najczęściej w momencie występowania powikłań. Dlatego podobnie jak podwyższone poziomy cukru i utajony rozwój cukrzycy, tak i podstępnie rozwijające się nadciśnienie jest tak dużym ryzykiem i tak ważnym jest, by go na czas wykrywać, a potem odpowiednio korygować.
Proszę powiedzieć, w jakim wieku powinniśmy myśleć o tym, że być może trzeba zacząć kontrolować ciśnienie poprzez po prostu te codzienne pomiary?
W każdym wieku. Ciśnienia u małych dzieci mierzone są przez lekarzy pediatrów podczas wizyt patronażowych i przeglądów stanu zdrowia dziecka zdrowego, nie podczas chorób infekcyjnych. Natomiast dorosły człowiek powinien chociaż raz w roku skontrolować ciśnienie.
Jakie są przyczyny tej choroby?
W 90% nadciśnienie jest chorobą samoistną, o pewnych predyspozycjach genetycznych, to znaczy kiedy ono występowało u rodziców, z dużym prawdopodobieństwem wystąpi również u następnego pokolenia. Ale dodatkowo sprzyja wcześniejszemu ujawnieniu się choroby, siedzący tryb życia, zła dieta z dużą ilością soli i tłuszczów zwierzęcych i mała ilość ruchu.
W którym momencie powinniśmy się zaniepokoić, że być może jest to właśnie ta choroba?
Namawiamy, by nie zwracać uwagi na jakiekolwiek sygnały alarmowe, tylko by w każdej sytuacji chociaż raz, dwa razy w roku zmierzyć ciśnienie. Dodatkowo sygnałem może być wrażenie takiego tępego z wrażeniem ucisku, bólu głowy albo wrażenie obrzmienia czy wręcz obrzęki na kostkach czy na palcach. Ale podkreślam i dlatego kładziemy tak duży nacisk, utrzymywanie się wysokich wartości ciśnienia długo może nie dawać kompletnie żadnych objawów, może przebiegać kompletnie bezobjawowo, a na wyłapaniu takich osób z podwyższonym ciśnieniem bezobjawowym przede wszystkim nam zależy.
No dobrze, no to w takim razie jak mam to zrobić? Kupuję sobie taki elektroniczny ciśnieniomierz i o czym powinnam pamiętać, jakie są podstawowe zasady, jeżeli chodzi właśnie o przeprowadzenie w domu kontroli?
Rekomendujemy tylko ciśnieniomierze naramienne, w mniejszym stopniu ciśnieniomierze nadgarstkowe, choć ich też nie skreślamy całkiem z używania w celu monitorowania zmian ciśnienia u konkretnej osoby. Ale zakładając, że mamy w domu ciśnieniomierz elektroniczny, stosujemy założenie na ramię około 2 cm powyżej zgięcia łokcia. Polecamy mierzyć to ciśnienie w warunkach odpoczynku. Po kilku minutach odpoczynku, nie bezpośrednio po ruchu, nie bezpośrednio po zdenerwowaniu, albo też nie bezpośrednio po obfitym posiłku. Podkreślamy też, by nie wyciągać daleko idących wniosków po pojedynczym pomiarze. Staramy się kłaść nacisk, by takie pomiary ciśnienia powtórzyć w odstępie kilkunastu minut i dopiero w przypadku stałego utrzymywania się wartości powyżej 140 i powyżej 90 zwrócić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki albo dalszych wyjaśnień co do modyfikacji trybu życia, no a w trzecim kroku co do ewentualnego włączenia odpowiedniego leczenia.
To jest bardzo ważne, żeby to notować. Po jakim czasie powinnam pójść do lekarza, jeżeli się okazuje, że rzeczywiście to nie jest to idealne 120 na 80.
Idealne 120 na 80 to znowu pokazuje pewien wzorzec, taki optymalną wartość ciśnienia, do której należy dążyć. Ale nadal akceptujemy jako prawidłowe ciśnienia o wartościach 130, 130 par, a w wartościach rozkurczowych do 90. Dopiero wielokrotnie powtarzające się wartości większe lub równe 140 i większe lub równe 90 to jest ten sygnał alarmowy, który powinien nas skłonić do zwrócenia się do lekarza.
Odpowiednio leczone nadciśnienie daje poprawę komfortu życia. Można dalej spokojnie żyć.
Tak, nadciśnienie jest chorobą przewlekłą, ale z nadciśnieniem jest tak, że jeśli ono jest złapane na wczesnym etapie, to modyfikacja trybu życia, spadek wagi, ograniczenie spożycia soli i regularny uprawiany wysiłek, aktywność fizyczna może odsunąć na kilka lat perspektywę brania leków. Kiedy jednak nadciśnienie jest na tyle utrwalone, że nie poddaje się tak łatwej modyfikacji przez zmianę trybu życia, wówczas włączamy leki z taką perspektywą, że to jest stosowanie leków na stałe. Tyle, że mamy obecnie tak szeroki wachlarz leków nadciśnieniowych, że możliwe jest dobranie każdemu pacjentowi odpowiedniej kuracji, takiej, by to stosowanie leków było jak najmniej obciążające dla pacjenta, by pozwalało mu czuć się komfortowo, nawet w sposób niezauważalny i bez myślenia o ciśnieniu, trzymać w ryzach wcześniej występujące wysokie wartości.
Pomiar ciśnienia powinniśmy wykonywać zawsze o stałej porze i na tym samym ramieniu, niekoniecznie na lewym, ale raczej na kończynie, która jest mniej dominująca. Ciśnienie powyżej 140 na 90, utrzymujące się przez dłuższy czas, powinno nas skłonić do wizyty u lekarza.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wstrzymuje radioterapię, gdy pacjent zmieni pozycję. Technologia, która dba o bezpieczeństwo chorego i dokładnie celuje w raka, jest już dostępna w Poznaniu.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia liczba nowych zachorowań na raka w Polsce za 10 lat wzrośnie o 14%. Dlatego tak bardzo potrzebne są technologie, które skutecznie potrafią walczyć z nowotworami i jednocześnie są bezpieczne dla pacjenta.
To system, który stale monitoruje zachowanie pacjenta podczas radioterapii. Chodzi o jego bezpieczeństwo. Kiedy chory się poruszy, wiązka promieni może nie trafić dokładnie w chore miejsce. Trzy kamery skanują pozycję pacjenta, wysyłają światło bliskie podczerwieni, bezpieczne dla chorego. Tak działa ten nowoczesny system.
Wykorzystuje optyczne skanowanie powierzchni ciała pacjenta.
Mówi Justyna Krupka, fizyk medyczny z Centrum Onkologicznego Afidea w Poznaniu.
Pozwala zweryfikować ułożenie pacjenta, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia, co stale widzimy na monitorze. System ten pozwala wyeliminować błędy w ułożeniu pacjenta. Co więcej, obraz, który widzimy na monitorze, obraz powierzchni ciała pacjenta, generowany jest w czasie rzeczywistym, a więc mamy stałą kontrolę nad ułożeniem pacjenta na stole terapeutycznym.
Jeżeli pacjent się poruszy, system od razu reaguje.
Dodatkowo system ten jest sprzężony z akceleratorem. W momencie, gdy pacjent poruszy się na stole terapeutycznym, co może mieć konsekwencje w zdeponowaniu precyzyjnym dawki, system automatycznie przerwie promieniowanie. Dodatkowo obrazy posiadają dużą rozdzielczość przestrzenną. Zastosowanie tej metody sprawdza się w wielu lokalizacjach nowotworów. Przede wszystkim w obszarze klatki piersiowej, głowy, ale również w obszarze kończyn. Dodatkowo w przypadku obszaru brzucha i miednicy system ten niesie wiele dodatkowych informacji, które są ważne z punktu widzenia realizacji leczenia.
U pacjentek z rakiem piersi wiązka promieni jest wysyłana, kiedy kobieta wstrzymuje oddech. To chroni jej serce, bo nabranie powietrza ściąga je w dół.
Pacjentka proszona jest o nabranie głębokiego oddechu i zatrzymanie oddechu na około 20 sekund. W tym czasie jest realizowane leczenie.
Okazuje się, że korzystne jest również stosowanie tej metody.
Doktor Anita Galisz.
W przypadku nowotworów piersi prawej, ze względu na zredukowanie dawek na narządy krytyczne, czyli płuco prawe i wątrowe.
Lekarze porównali wyniki leczenia, kiedy radioterapia była podawana choremu na głębokim wdechu i bez stosowania tej metody.
Większa również dokładność deponowania dawki promieniowania i potrafi automatycznie przerwać realizację leczenia, gdy wykryje niezgodność ułożenia pacjenta, co również pozwala na wyeliminowanie błędu ludzkiego.
Taka nowoczesna terapia jest dostępna w Centrum Onkologicznym Afidea, które działa w szpitalu HCP w Poznaniu. Leczenie jest w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To nie jedyna tego typu nowinka w tym Centrum Onkologii. Już wcześniej w naszym programie mówiliśmy o aparacie do hipotermii. U chorych na raka wywołuje on stan gorączki i aktywuje ich układ odpornościowy. Doktor Elżbieta Nowakowska.
Ciepło samo w sobie do 43 stopni jest w stanie zniszczyć komórkę nowotworową. Ciepło, wywołując ten efekt cytotoksyczny, doprowadza do pewnych zmian w komórce nowotworowej. Komórka nowotworowa sama w sobie tak naprawdę jest niewidoczna dla naszego układu immunologicznego. Układ immunologiczny uaktywnia się.
Wywołanie gorączki u pacjenta aktywuje jego układ odpornościowy do walki z rakiem.
Wymagane jest, ażeby ta hipertermia odbyła się do godziny przed naświetlaniami lub maksymalnie do 2 godzin po radioterapii. W naszym ośrodku praktycznie ten efekt czasowy jest nieistotny, ponieważ aparat znajduje się obok bunkra do radioterapii i po zabiegu pacjent od razu przechodzi i ma wykonywane leczenie.
Leczenie tą nowoczesną metodą także jest bezpłatne dla pacjentów, bo płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Hipertermia wykorzystuje fakt, że komórki rakowe są bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę niż zdrowe tkanki, więc dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu energii cieplnej można doprowadzić do zniszczenia bądź zahamowania wzrostu zmian nowotworowych. Podgrzany guz jest też bardziej wrażliwy na naświetlanie. Te dwie skojarzone metody dają dobre efekty w leczeniu raka piersi, czerniaka, nowotworów głowy i szyi oraz raka szyjki macicy.
Magazyn na zdrowie.
Na 2 miesiące pojechali do afrykańskiej dżungli, by szkolić pigmejów. Dwaj ratownicy, wolontariusze Poznańskiej Fundacji Redemptoris Missio, Marek Mirzejewski i dr Dominik Chmiel, szkolili w Republice Środkowoafrykańskiej personel medyczny przychodni zdrowia w Monasao.
Ośrodek stworzył polski misjonarz ksiądz Wojciech Lula. Zatrudnił w nim osoby, które niewiele wiedziały o pomocy medycznej. Teraz wiedzą m.in. jak udzielać pierwszej pomocy.
Dla ratowników już sam dojazd na miejsce to było nie lada wyzwanie.
Myśmy z Polski wyruszyli z Warszawy do Paryża.
Doktor Dominik Chmiel.
I na drugi dzień lot do Bangui, czyli do stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, około 9 godzin. Ze stolicy RCA do miejscowości Monasao, gdzie pracowaliśmy, było 500 kilometrów, ale należy tutaj powiedzieć, że tam na miejscu nie ma dróg. Poruszaliśmy się przez małe wsie drogami, no takimi przez dżunglę, przez las, które pozostawiają wiele do życzenia. Także nasza podróż jeszcze do Monasao ze stolicy trwała blisko 12-13 godzin.
Wolontariusze przed wyjazdem przeszli liczne szkolenia, m.in. szkolenie antyterrorystyczne.
Miałem wykład w zakresie medycyny i ratownictwa głuszy. To jest taka działka, gdzie uczymy się, jak udzielać pomocy w warunkach totalnej izolacji, gdzie nie możemy oczekiwać żadnej ani konsultacji, ani pomocy z zewnątrz. I myśmy byli wcześniej przygotowywani blisko pół roku na ten wyjazd. Tam była możliwość dowiedzenia się, jakie przypadki najczęściej występują, ale Afryka ma to do siebie, że w różnych częściach występują różne przypadłości, choroby, zagrożenia dla zdrowia i życia i trudno było się tak naprawdę do tego przygotować.
Tym bardziej, że na miejscu nie tylko zajmowali się szkoleniem, ale też leczyli mieszkańców, mówi ratownik Marek Mirzejewski.
Mieliśmy za zadanie ogólnie tylko szkolenie tego personelu, ale oprócz tego jeszcze wyrywaliśmy zęby, byliśmy stomatologami, byliśmy położnikami, odbieraliśmy porody. Gdzieś w nocy jakaś impreza była, ktoś nazbierał jakichś tam trujących grzybów, 30 osób leżało koło przychodni, zdarzyła się osoba postrzelona, także no tam można powiedzieć, że cuda się działy. Każdego dnia coś było, coś nowego.
Zawsze jak to w ratownictwie medycznym przygotowujemy się najlepiej, jak jest to możliwe, na najgorsze, co może nas spotkać, ale zdarzały się różne historie, które nas jednak jeszcze zaskoczyły. Tam na miejscu w wiosce Monasao, bo tam myśmy pracowali w miejscowej przychodni, w zasadzie to takie centrum, gdzie obsługiwało się wszystkich pacjentów ze wszelkimi możliwymi dolegliwościami, problemami medycznymi. Natomiast przeszkoliliśmy naszych pracowników tam na miejscu, ale również organizowaliśmy formacje, czyli takie szkolenia dla wszystkich okolicznych centrów, które znajdowały się w tamtym dystrykcie Nola. Szkoliliśmy również rangersów WWF-u. To są strażnicy, którzy chronią przyrodę i walczą z kłusownikami, więc muszą być również przygotowani na takie zdarzenia no, ekstremalne, po postrzałach i tak dalej, w warunkach totalnej izolacji, bo to gdzieśmy tam trafili, to jest miejscowość, można tak powiedzieć, Kongana, w centrum dżungli.
2 miesiące minęły ratownikom bardzo szybko.
2 miesiące długo i niedługo. Myśmy mieli do wykonania konkretne zadania i myśmy przez te 2 miesiące wyrobili się na 100%.
Oczywiście, żebym pojechał jeszcze raz, tylko muszę troszeczkę ochłonąć tutaj w Polsce.
Czy bym wrócił? To jest moja pierwsza tak egzotyczna akcja, ale powolutku faktycznie pomimo tamtych ekstremalnych warunków i pogodowych, temperatura około 40 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza około 60%, to dla Europejczyków są naprawdę ekstremalne warunki, ale powolutku zaczynam już tęsknić za tamtym rytmem życia i pracy. Tam zupełnie inaczej to wygląda niż w Europie. Spokojniej przede wszystkim i na wszystko jest czas. Nie ma tego takiego pędu, który no, w Europie, w Polsce jest dość mocno no, dostrzegany. Natomiast no, tam życie toczy się swoim biegiem, torem i to odpowiadało mi dużo bardziej. Tutaj po powrocie do Polski, jak tylko włączyliśmy telefony, to już i skrzynki mailowe, bo nie mieliśmy dostępu przez cały czas do internetu, to zostaliśmy no, przygnieceni różnymi obowiązkami. W związku z tym no, tęskni się do tego, gdzie jest bardziej komfortowo, spokojniej, a robimy przecież i tu, i tam praktycznie to samo.
Ratownikom pozostaną też wspomnienia kulinarne z tej egzotycznej misji medycznej.
Ja uważam, że polska kuchnia jest najlepsza na świecie, ale faktycznie tam na miejscu nasz gospodarz, ojciec Wojciech Lula, no, podejmował nas tamtymi specjałami. Między innymi spróbowaliśmy właśnie gozo, spróbowaliśmy koziny, baraniny. No, były też pomysły, żeby ślimaki też, jeśli chodzi o takie egzotyczne dania. No, na misjach również taką bardzo popularną potrawą jest małpa. Ale jednak się nie zdecydowaliśmy na takie potrawy.
Na zdrowie!
Na koniec zapraszamy do rozmowy O jelitach w tym tygodniu przypadał Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. To poważna choroba, na którą choruje coraz więcej Polaków.
Jak uniknąć takich schorzeń, nasz gość namawia do zdrowego odżywiania. Mariusz Budrowski, twórca projektu Odmładzanie na Surowo, mówił już w naszym programie o witarianizmie. Posłuchajmy, jak jego zdaniem powinniśmy dbać o nasze jelita i jaki to ma wpływ na cały nasz organizm.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Dzisiaj spotykamy się z okazji Dnia Zapaleń Jelit. Mówi się o tym, że jelita to jest taki drugi mózg.
Absolutnie tak, zgadzam się tutaj z tym powiedzeniem. Jelita tak naprawdę mogą funkcjonować poza naszym mózgiem, ponieważ mają swoje własne połączenia neuronowe, które pozwalają funkcjonować. Natomiast nasze ciało nie może funkcjonować bez jelit. Jelita nazwałbym też drugą skórą, ponieważ skórę na zewnątrz widzimy, a natomiast wewnętrznej skóry nie widzimy. I tutaj w przypadku stanów zapalnych jelit bardzo często jest tak, że tego, czego nie widzimy, podrażniamy to cały czas i nie wiemy, co mamy z tym zrobić i cierpimy niestety.
Trzeba powiedzieć, że nie jest pan lekarzem. Pan bazuje na tym, w jaki sposób pan doszedł do zdrowego sposobu życia, do dobrego samopoczucia, do świetnych wyników.
Absolutnie tak. Ja zawsze to podkreślam, że nie jestem lekarzem z naukowego punktu widzenia, jak również nie posiadam takiego dokumentu. Natomiast ja przynajmniej ze dwa fakultety medyczne zdobyłem przez ostatnie 11 lat, ponieważ pochłonąłem wiedzę medyczną, ponieważ wyzdrowiałem samemu we własny sposób. Znalazłem drogę do zdrowia z bardzo poważnych chorób, zmian nowotworowych. Zafascynowało mnie to bardzo i postanowiłem zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania naszego ciała i zrozumieć, jak to jest.
Mówi się o tym, że nasze zdrowie zaczyna się i kończy na jelitach.
Życie w jelitach przede wszystkim, które się tam znajduje, czyli flora bakteryjna, jest zaniedbanym elementem naszego życia. Nam się wydaje, że to, co widzimy w lustrze, to jesteśmy my, a tak naprawdę ilościowo więcej, naukowcy twierdzą, jest w nas robaczków tak zwanych, które żyją, a my jesteśmy dla nich nosicielem. W momencie, kiedy nie dbamy o te robaczki, kiedy nie dbamy o florę bakteryjną, niestety one nie dbają o nas. I tutaj układ odpornościowy będzie zaniedbany, ale też przede wszystkim w jelicie grubym powstaje jednak najwięcej nowotworów. Także tutaj zadbanie o jelita, zadbanie o to, żeby było tam życie w tych jelitach jest najważniejsze. I odpowiednie odżywianie tutaj, którego jestem propagatorem, może pomóc nam w utrzymaniu zdrowia i utrzymaniu życia w jelitach.
Mówi się o tym, że na choroby Leśniewskiego Crohna, czyli nieswoiste zapalenie jelit, chorują przede wszystkim osoby młode. Czy pan to łączy właśnie z tym, że nie zwracamy uwagi na to, co jemy i na to, jakie dostarczamy wartości odżywcze także do naszych jelit?
Tutaj dwa czynniki wchodzą w grę. Jedna to jest stres, który dotyczy coraz to młodszych ludzi. Tak naprawdę jeśli nie wyeliminujemy stresu, czy to u młodych, czy u starszych osób, to nasz organizm nie może się uzdrawiać w naturalny sposób. Natomiast dzisiejszy styl, sposób życia i jedzenia generalnie również podrażnia nasze jelita. Dzisiaj gluten, który towarzyszy praktycznie każdemu posiłkowi z pieczywem, jest po prostu czymś, co niestety powoduje tak wiele problemów. Ja przede wszystkim skupiłbym się na tym, aby wyeliminować tak wiele produktów powstających z mąki. Zachęcam do całkowitej rezygnacji z pieczywa, ponieważ pieczywo zamienia się bardzo szybko na cukier w naszym organizmie i to też podrażnia, czy to nasze jelita, czy to nasz układ krwionośny. Jest kilka czynników, które warto wyeliminować, aby pozbyć się takich objawów jak choroby Leśniewskiego Crohna. Tutaj nabiał również wymieniłbym bardzo wysoko, ponieważ kazeina jest numer jeden alergenem na świecie. Czyli pieczywo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu nabiał, na trzecim miejscu wszelkiego rodzaju używki, czyli alkohol, papierosy, narkotyki, też oleje do smażenia. Ja chciałbym to bardzo mocno podkreślić. No my jesteśmy propagatorami zdrowego stylu życia poprzez jedzenie warzyw i owoców w formie nieprzetworzonej. Natomiast nie wszystkie procesy zniszczenia pokarmu są dla nas tak bardzo szkodliwe, jak najbardziej szkodliwym jest jednak smażenie. Jeśli od czasu do czasu ktoś sobie coś ugotuje na parze czy upiecze, to nie dokona tak wielu zniszczeń w swoim układzie pokarmowym, w ogóle w całym swoim ciele, jak poprzez proces smażenia. Tak naprawdę unikałbym pewnych rzeczy, a inne rzeczy wprowadzał w zamian. Na pewno wprowadziłbym chlorofil, czyli zielona krew roślin. Ja tutaj bardzo mocno polecam te też sok z selera naciowego. Takie wyzwanie selerowe 30-dniowe naprawdę pomogło dziesiątkom tysięcy Polaków dzięki temu, że robiliśmy to razem. Jak również L-glutamina, czyli taki specjalny składnik, który jest w kapuście. I tutaj sok z kapusty wyciskany na świeżo i wypity w przeciągu 5 minut od wyciśnięcia w połączeniu z jabłkiem czy z marchewką, bo nie każdy wypije taki sok z kapusty, może być za mocne, pięknie łagodzi nasz układ pokarmowy. I czasowa głodówka, czyli zmniejszenie ilości posiłków.
Znalazłam takie określenie, że jelita wpływają na nastrój, a nawet na osobowość człowieka. No pan może powiedzieć z własnego doświadczenia, że pana życie i podejście chyba do życia w ogóle się zmieniło, kiedy pan poprzez dietę wyleczył siebie.
Wiele hormonów, w tym nawet serotonina, jest wytwarzana przez właśnie florę bakteryjną, jest wytwarzana w naszych jelitach. I tutaj dobre samopoczucie będzie wynikało z tego, jak fajna impreza jest w naszych jelitach.
Magazyn na zdrowie.
Na koniec przypominamy, w środę przypada Dzień Matki. Z tej okazji Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił akcję Mamo, Mamo, Mammobus. W jej ramach Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, oprócz regularnych postojów mamobusu, organizuje też dodatkowe dni badań.
Wykonać profilaktyczne badanie piersi może każda kobieta w wieku od 50 do 69 lat, która nie miała go w ciągu ostatnich 2 lat. Postoje mamobusa zaplanowane są w najbliższym tygodniu od poniedziałku do czwartku w Krzywiniu, Czempiniu, Kórniku, Grodzisku Wielkopolskim oraz Ostrzeszowie. Poszczegóły odsyłamy na stronę NFZ-u. Tą informacją kończymy. Życząc zdrowia, zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.